Pan Tomasz Bereza, znów mamy dzisiaj historyka z IPN-u w Rzeszowie, ale tym razem będziemy rozmawiać o czymś innym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan zajmuje się jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach Polski i równocześnie takim wydarzeniem, o którym w ostatnich latach zaczęło się bardzo wiele mówić, mianowicie zbrodnią wołyńską.
W zasadzie o zbrodni wołyńskiej mówiło się już od dawna, ale te wydarzenia, głównie pamięć o tych wydarzeniach, badania nad tamtymi wydarzeniami, to było dzieło środowisk kresowych. Można się zastanawiać, dlaczego przez w sumie ponad 20 lat po roku 1989 temat ten nie interesował jakoś szczególnie chociażby ośrodków akademickich. Teraz od 3 lat w rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej istnieje grupa, została powołana grupa, która zajmuje się szczegółowymi badaniami. Przede wszystkim chodzi nam o w miarę pełne ustalenie, uzupełnienie list ofiar, które zostaje wcześniej przygotowane przez środowiska kresowe.
Jak to się układa, jeśli chodzi o tą współpracę? Trudno badać wydarzenie, które jest na ziemiach ukraińskich bez współpracy z lokalnymi historykami, a wiem, że ta współpraca jest trudna, prawda?
Pyta pan oczywiście o historyków ukraińskich.
Tak.
Ja może troszeczkę bym uciekł od tej współpracy z historykami ukraińskimi. Generalnie podstawą pracy historyka są archiwa. Dostęp do archiwów ukraińskich dla nas, Polaków, jest bardzo utrudniony. Zasady udostępniania materiałów przez archiwa ukraińskie nie są transparentne. Może użyję takiego określenia. Przez to jest kłopot, ale na początek stawiamy sobie za cel przejrzenie generalnie zasobu archiwalnego, który znajduje się w Polsce. To jest zaskakujące, że w sumie sięgamy po materiały, które gdzieś tam zostały złożone w archiwach jeszcze w latach 60. czy w połowie lat 70. i od tamtego czasu nikt do tych teczek złożonych w polskich archiwach nie sięgał.
Co wiemy, a czego nie wiemy, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską w tej chwili, w 2018 roku? Jakie są główne postulaty badawcze tutaj?
Przede wszystkim dla nas, Polaków, najistotniejsze jest ustalenie w miarę pełnego wykazu ofiar. Ustalenie miejsc pochówku. To, co zresztą często pojawia się w mediach i w postulatach strony polskiej, aby wszystkie ofiary tamtej zbrodni zostały pochowane, żeby ich groby, miejsca spoczynku zostały oznaczone. Czego nie wiemy? Na pewno trzeba również oprócz ofiar ustalić tożsamość sprawców. My mamy sporo informacji odnośnie tych sprawców, których zapamiętali świadkowie. Wypadałoby te informacje skonfrontować z materiałami przechowywanymi w ukraińskich archiwach. No i tutaj w zasadzie wracamy do wcześniejszego punktu naszej rozmowy.
Gdybyśmy mieli mówić o liczbach, liczby są czymś, co przemawia do ludzi. Czy mamy to dzisiaj? Jakie możemy liczby wymienić? Bo wiemy, że tutaj też były konflikty z Ukraińcami w tej materii.
Ja i moi koledzy skłaniamy się ku tym szacunkom, które kilka lat temu przedstawiła pani Ewa Siemaszko. Ona szacuje liczbę ofiar konfliktu na około 130 tysięcy zabitych Polaków. My jesteśmy na etapie kwerend archiwalnych. Wiele ustaleń, szczególnie poczynionych przez Władysława i Ewę Siemaszków, generalnie przez środowisko żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, W zasadzie te informacje, które zebrało to środowisko, znajdują potwierdzenie w dokumentach, więc prawdopodobnie te liczby są zbliżone do rzeczywistych.
Czemu to tak było właściwie, że tak późno Trzecia Rzeczpospolita tymi sprawami się zajęła? Dlaczego to był tak długo temat tabu?
No to chyba nie jest pytanie do mnie, tylko do tych, którzy...
No jest pan obywatelem Rzeczpospolitej, jest pytanie do każdego z nas.
Trudno mi powiedzieć, no jest, wie pan, generalnie te badania wymagają również wiele czasu. Nie da się na podstawie jakichś szczątkowych materiałów archiwalnych nakreślić całości. To mogło być też elementem odstraszającym. Wie pan, ja tak obserwuję środowisko historyków, którzy zajmują się z relacjami polsko-ukraińskimi i ono wcale się nie powiększa. Dochodzą nowe osoby, ale nie jest to jakiś postęp geometryczny, nawet w tej chwili. Jednak może być też takim elementem odstraszającym żmudność poszukiwań i czasochłonność w żaden sposób nieporównywalna do efektów. My często na artykuł naukowy, który będzie zawierał 20 parę stron, pracujemy przez pół roku.
Wymienił pan tutaj tą monumentalną syntezę państwa Siemaszków, ale gdyby to jest praca sprzed wielu lat, jak sam pan powiedział, gdybyśmy dzisiaj komuś, nie wiem, jakąś cudzoziemcowi znajdującemu język polski, nawet komuś chcieli polecić jakieś kompendium wiedzy na temat Wołynia. Istnieje jakaś taka książka, taka praca?
Od czasu pracy państwa Siemaszków niestety nie. Są prace popularne, ukazują się. Być może byłaby to też jakaś forma takiego popularnego przedstawienia. Byłaby zrozumiała dla cudzoziemca. Ja tutaj nie chciałbym polecać konkretnych autorów, ale na pewno podstawą wszelkich prac, inaczej, wszystkie prace, które bazują na pracach państwa Siemaszków, na pewno warto polecić cudzoziemcom.
Proszę państwa, Cień Wołynia jest wciąż nad polską historią i chyba nie tylko historią, bo także nad relacjami polsko-ukraińskimi. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Bereza, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który zajmuje się zbrodnią wołyńską, był naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję.
Jest w tej chwili godzina 9:46. Teraz będą dwie rozmowy samorządowe. Musimy się zająć rozmowami, wyborami samorządowymi. Najpierw będzie przedstawicielka ugrupowania Kukiz 15 w Rzeszowie. Tutaj przesuniemy mikrofon. Proszę sobie go rozłożyć. Pani Alicja Bobola.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry pani. Pani jest związana z ruchem Kukiz 15, ale czy pani jest radną? Jaka jest pani funkcja?
Ja jestem związana de facto z Kukiz 15 w zasadzie już od dawna, od inicjatywy Zmieleni, czyli mniej więcej tutaj ja dołączyłam w 2014 roku. Później tutaj to poszło dość tak naturalnie. Później Paweł Kukiz ogłosił start w wyborach prezydenckich. Jak wiemy wszyscy, większość ludzi mówiła, nie da się, jest to niemożliwe. Tutaj wielki sukces, tak, zwany czarnym koniem. Trzeci wynik, poparcie na poziomie ponad 20%. I później zdecydowaliśmy się tutaj na wybory parlamentarne. I jakby od tego momentu już tutaj jakby działam lokalnie. Jestem też pracownikiem biura posła Macieja Masłowskiego, a jakby poza pracą biurową też tutaj jakby działam społecznie.
Tą inicjatywę Zmieleni może przypomnijmy, bo ta historia III RP biegnie strasznie szybko i już wydarzenia sprzed 2 lat wydają się zamierzchłą przeszłością. Kto tam był zmielony?
Zmieliliśmy. Jako społeczeństwo po prostu. Tutaj Platforma Obywatelska tutaj była też wielkim zwolennikiem JOW wtedy, natomiast w perspektywie czasu to się zmienia. W tym momencie już nikt o tym nie mówi, tutaj te podpisy zostały zmielone, inicjatywa obywatelska po prostu została pogrzebana i my tutaj też my chcemy, oczywiście chęć była zmian ustrojowych, natomiast jak Platforma Obywatelska zyskała coraz większe poparcie, no to już tutaj nie było żadnej mowy o żadnych zmianach ustrojowych i chyba nie ma do dziś.
To jest tak, że jesteśmy w regionie, który określany jest przeważnie za prawicowy, żeby nie powiedzieć pisowski. Z drugiej strony jesteśmy w mieście, które jest rządzone przez prezydenta, który jest od zawsze. Gdzie tu jest miejsce dla takich ludzi, jak ludzie związani z Kukiz 15?
Myślę, że jest wielu świadomych ludzi. My niestety jesteśmy bardzo rzadko w mediach, za co tutaj też bardzo dziękuję, że dzisiaj nam się udało. Media tutaj te takie ogólnopolskie, te wiodące, niestety nie wiem, czy boją się nas pokazywać. Bardzo rzadko jesteśmy w mediach i to nie jest z naszej winy. My bardzo chętnie lubimy chodzić do mediów i tutaj przedstawiać nasz punkt widzenia. Natomiast niestety nie jesteśmy zapraszani po prostu. Jest miejsce na Podkarpaciu na pewno dla Kukiz 15 i to widzimy, jak na przykład jedziemy gdzieś w teren. Jak ktoś po prostu mówi do nas, fajną robotę robicie. To są takie informacje, które w zasadzie mam sprzed tygodnia. Gdzieś jedziemy, czy do Żynki, czy jakieś takie inicjatywy społeczne, ktoś w końcu mówi, no fajnie, że jesteście, szkoda, że tak was mało.
Właśnie wczoraj jak rozmawialiśmy, to pani powiedziała, że pani może opowiedzieć, jak się walczy z systemem bez pieniędzy. Czy to nie jest tak, że jednak należałoby założyć partię polityczną i normalnie uczestniczyć w tym systemie?
Wie pan co, ma pan po części rację, to byłoby po prostu pójście na łatwiznę, ale bardzo fajnie tutaj, że wcześniej był pan, który tutaj ja już jakby przyszłam w trakcie rozmowy, tutaj była rozmowa o Wołyniu, tutaj też widzę płyty
Wilczy ślad.
Powiem szczerze, tym chłopakom też po prostu nie było łatwo. Oni też wtedy mogli pójść na łatwiznę. Mimo wszystko nie poszli. Troszkę zostali zapomnieni, ale teraz jest o nich coraz głośniej i ja myślę, że jakby też nasza praca po prostu nie idzie na marne i założenie partii było właśnie pójściem na łatwiznę.
Dobrze, nie będziemy iść na łatwiznę. 3 lata są już tej obecnej władzy. Możemy tu już odejść od tego rejonu samorządowego, ale jako obywatelce, jak rozumiem, zaangażowanej w sprawy społeczne, czyli obserwującej politykę, co pani się podoba, a co pani się nie podoba przez te ostatnie 3 lata?
Mi się wiele rzeczy nie podoba. Najbardziej mogę powiedzieć, w przeciągu tego tygodnia nie spodobał mi się, może tu już odbiegnę troszkę od tematów samorządowych, bardziej pod strony gospodarcze. Bardzo mi się nie podoba to, że ostatnio pan Morawiecki przedstawił plan, w którym chce, żeby państwo dopłacało do przedsiębiorców. Dla mnie to jest po prostu jakiś bubel, bo przedsiębiorcy sobie radzą bardzo dobrze, o ile im się po prostu nie przeszkadza. Więc dla mnie to jest jakieś koło zamknięte, że przedsiębiorca w podatkach dopłacał do tego, żeby państwo później mu znowu pomogło.
Rozumiem. Czy coś pozytywnego powiemy o obecnej władzy, czy zostaniemy przy krytyce? Może pani wybrać.
Ja chciałam bardzo powiedzieć coś takiego pozytywnego, natomiast nie chciałam po prostu pójść w jakiś taki populizm. Co mi się podoba? Podoba mi się, tylko że też tutaj uważam, że czasem jest po prostu, przepraszam, tak powiem, przegięcie, nie w tą dobrą stronę. Tematy historyczne podobają mi się. Podobają mi się też zwrócenie uwagi na aspekty patriotyczne. Natomiast powiem szczerze, że to też było robione po prostu z głową i z szacunkiem po prostu do tych ludzi, którzy po prostu walczyli o naszą ojczyznę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Alicja Bobola z ugrupowania Kukiz 15. Czy pani słyszała o takim poecie, który nazywał się Adam Kowalski?
Nie.
Urodził się w Rzeszowie. Proszę poszukać. A tymczasem od współgospodarzy naszego dzisiejszego poranka, Fundacji Sztafeta, otrzyma pani w prezencie płytę.
Super, bardzo dziękuję serdecznie.
Też proszę. Pozdrawiam. Alicja Bobola, Kukiz 15. Jest godzina 9:52. Kontynuujemy rozmowy samorządowe kolejnego w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
Proszę się przedstawić.
Waldemar Szumny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. radny piątą kadencję w Radzie Miasta Rzeszowa.
Nie jest pan piątą kadencję radnym Miasta Rzeszowa, to rozumiem, że obserwuje pan rządy obecnego prezydenta, który rządzi od wielu lat. No skoro rządzi od wielu lat, to chyba podoba się rzeszowianom.
Obserwuję praktycznie od początku, bo ja, gdy zaczynałem pracę czy działalność w samorządzie, kierowałem Komisją Ekonomiczno-Budżetową i radny, obecny prezydent był radnym, który zasiadał w tej komisji, której ja przewodniczyłem. Później miał ten epizod roku poselskiego i potem te 16 lat ja byłem cały czas radnym, gdy on był, jest prezydentem. Obserwuję i coraz trudniej tutaj znajdować pozytywy tej działalności. To jest no, przykre tak w zasadzie, bo Rzeszów mógłby zdecydowanie pójść mocniej do przodu, w innym kierunku. Jak się obserwuje też inne miasta, to ja często jestem w Polsce w różnych miastach, przejeżdżam, rozmawiam z samorządowcami, spotykam się i widzę, jakie na przykład obszary zostały docenione. Mogę mówić o sporcie, o kulturze, które w Rzeszowie, no tak by trzeba było chyba powiedzieć, delikatnie kuleją.
I jaki macie pomysł na to, żeby je poprawić? Tutaj jest jakaś koncepcja, czy to jest...
Tak. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości, bo taki klub radnych reprezentuję, jest, można powiedzieć, prosty. Słuchać ludzi i działać dla ludzi. I to jest najważniejsze. Nie kierować się jakimiś rozstrzygnięciami korzystnymi, na przykład jedynie dla deweloperów, czy jedynie same inwestycje idące. Niektórzy to mieszkańcy mówią, asfalt, beton. Tego typu głosy słyszymy też na mieście. Od jakiegoś czasu prowadząc kampanię, spotykając się zresztą cały czas z ludźmi, słyszymy, że mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń, wiele bolączek. Jest wręcz na niektórych spotkaniach po 200 osób, gdzie uczestniczy, to jest wielkie oczekiwanie, żeby wreszcie zająć się tymi sprawami, które ludzi na osiedlach bolą, które doskwierają. I to pokazuje, jak potrzebna jest rozmowa. Chociażby wczoraj takie mieliśmy spotkania otwarte pod namiotem, pod hasłem Porozmawiajmy o Rzeszowie, gdzie ludzie przechodzili, nieraz przejezdni byli, nieraz poza miasta, ale większość z Rzeszowa, zatrzymywali się, rozmawialiśmy, pytali, czy to, co ich boli, jest szansa, żeby właśnie zrobić coś z tym, żeby rozwiązać te problemy. No i to pokazuje, jak duże też oczekiwania są przy tych wyborach, przy najbliższych wyborach samorządowych. Oczekiwania dotyczące zmiany podejścia, ja bym powiedział podejścia do człowieka, bo to nieraz przy tych możliwościach pozyskiwania środków unijnych jakaś duża inwestycja taka kubaturowa czy zauważalna jest może nietrudna do osiągnięcia, do zrobienia, ale ludzie chcą żyć spokojnie na osiedlach, chcą wypoczywać, chcą mieć miejsca, przestrzeń do odpoczynku, do rekreacji. To co ostatnie, praktycznie ponad rok już, ostatnie dyskusje w Rzeszowie dotyczą poszanowania zieleni, braków miejsc do wypoczynku, odpowiedniej liczby, także i nie stawiania dużych, wielkich bloków, wysokościowców na osiedlach, gdzie one tam nie pasują i nie powinny być. To są wielkie protesty, pikiety, ale także i petycje pisane do miasta, żeby ta zabudowa, ja to jako radny też widzę, że ona jest bardzo często chaotyczną zabudową. Planowanie przestrzenne, jak sama nazwa wskazuje, powinno być robione z głową, wieloletnim procesem jest, a nie na podstawie szybkich warunków zabudowy, inwestycje, które utrudniają życie tym najbliższym, tym mieszkańcom, którzy obok są, mieszkają. I gdy tak pokażemy kilka osiedli ostatnich spotkań, właśnie tak to wyglądało, ostatnie spotkania tak wyglądały, to nagle się okazuje, że trzeba inaczej spojrzeć, ludzie oczekują, żeby inaczej spojrzeć na Rzeszów, na problemy mieszkańców.
I uważa pan, że wasz obecny kandydat jest w stanie wygrać z tym tutaj cieszącym się poparciem Rzeszowian i rządzącym od wielu lat?
Panie doktorze, no ja uważam tak, już od dawna, ale mieszkańcy już widzę też, są przekonani, że trzeba zrobić zmianę tutaj i też sądzą że jest to realne. Ja powiem szybko czy krótko dlaczego. Po pierwsze, obecny kandydat, pan poseł Wojciech Buczak, jest wieloletnim samorządowcem, sprawdzonym, dzisiaj parlamentarzystą, wcześniej był wicemarszałkiem, odpowiadał za ważne sprawy, także inwestycyjne w transporcie, nadzorował obszar kultury, dziedzictwa narodowego, więc ma tutaj niesamowite doświadczenie, a radnym wojewódzkim był kilka kadencji, zasiada w ważnych komisjach, ma kontakty z ministrami, bezpośrednio z rządem, z zapleczem, bardzo dobre relacje na linii tutaj z wojewodą, z marszałkiem województwa, więc to też pokazuje, no i pomysły przede wszystkim, pomysły, a jako człowiek, ja go znam od wielu, wielu lat, jako człowiek dialogu, człowiek, który wysłuchuje innych przede wszystkim najpierw, a potem podejmuje działania właśnie w oparciu o te głosy, które do niego docierają, płyną, jestem przekonany, że byłby bardzo dobrym prezydentem, jest bardzo dobrą kandydaturą tutaj. Ważne, żeby to społeczeństwu pokazać. Po to te nasze spotkania od jakiegoś czasu, a one nasilają się teraz praktycznie, ten namiot, otwarte spotkania będą codziennie, to pokazuje, że dotarcie do mieszkańców, pokazanie tej alternatywy do obecnej władzy jest potrzebne, żeby też mieszkańcy wysłuchali, posłuchali, że ich problemy są możliwe do rozwiązania, ktoś ma pomysł na to, wie jak to zrobić i najważniejsze, że jest teraz taki moment, właśnie jesień, wybory, że jest czas na dokonanie tej zmiany.
Zobaczymy, co na to mieszkańcy. Proszę pana, nie pan pewnie też nie słyszał o Adamie Kowalskim, żołnierzu, legioniście, dziennikarzu i poecie, którego kiedyś piosenki śpiewała cała międzywojenna Polska, a potem śpiewali żołnierze na różnych frontach, i który urodził się w Rzeszowie w 1896 roku.
A zaskoczę pana doktora, bo słyszałem i to nawet w tym tygodniu, ponieważ mieliśmy sesję w ratuszu i o tym było też przypomniane. Jeden z radnych podkreślił jeszcze właśnie i jego życiorys, ale też związek z Rzeszowem, i można być tutaj dumnym, że także mamy takich właśnie, takie osoby, które z naszym miastem są związane. Przypomnę, no niedawno Tomasz Stańko, który zmarł, czy inni znani, związani z miastem, a akurat Tomasz Kowalski mniej już może był do tej pory znany, oby bardziej był przypominany.
No, oby Rzeszów o nim pamiętał. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Waldemar Szumny, radny w Rzeszowie, był naszym gościem. Też pan otrzyma w prezencie w płytę. Proszę państwa, Poranek
Dziękuję wnet, serdecznie.
Który my dziękujemy również, który poświęcony był między innymi muzycznie, przede wszystkim postaci Adama Kowalskiego, powoli dobiega końca. To jest 31 sierpnia 2018 roku. To jest 50. dzień naszej letniej trasy. To jest ostatni dzień realizacji naszego projektu Iskra Źródła Niepodległości, który Radio Wnet realizowało we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To byli nasi partnerzy w realizacji tego projektu. Zaraz będzie ostatni akcent muzyczny, ale ja chciałem się przed tym akcentem jeszcze pożegnać. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy tutaj pracowali przy realizacji tego projektu. Słychać dzwon ratuszowy, to znak, że pora kończyć. Wydawcą była Jaśmina Nowak. Realizował dzielnie Paweł Chodyna. Dzisiaj szczególnie dzielnie, bo musiał pełnić właściwie podwójną funkcję i realizatora radiowego, i realizatora koncertu muzycznego na żywo. Błażej Nowak przewiózł nas i nas przewiózł tutaj przez spory kawał Polski, od Przysuchy aż tutaj po Rzeszów. Witold Opaliński od 2 tygodni mi towarzyszy i sprawia, że przyjemnie mi się niezwykle te audycje prowadzi. Mam nadzieję, że to słychać. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.